Na antenie Radia Maryja w aktualnościach dnia witamy pana Adama Abramowicza, rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam słuchaczy Radia Maryja.
Panie rzeczniku, sytuacja, o której dzisiaj chcemy mówić, to sytuacja bezrobocia. Z jednej strony cały czas jesteśmy informowani o tym, że bezrobocie w Polsce jest rekordowo niskie i no, widzimy zewsząd, każdy kto jakkolwiek zajmuje się czy poszukuje pracowników, to wie, że jest coraz większy problem z tym, żeby tychże pracowników znaleźć, ale z drugiej strony mamy też mowę o tym, że prognozowany jest wzrost tego bezrobocia.
To jest jedno zagrożenie, a jeszcze jedno, i to wynika z tego raportu po spisie powszechnym, że mamy wyludnienie tych obszarów pozamiejskich, poza dużymi aglomeracjami, ponieważ Polacy przenoszą się do dużych miast. No i pytanie jest, dlaczego tak się dzieje? Jednym z odpowiedzi jest podnoszenie płacy minimalnej w przyszłym roku dwukrotnie do 3600 zł, bez względu na to, jaka jest średnia płaca w danym powiecie. W Polsce jest jeszcze dużo do nadrobienia, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy między terenami pozamiejskimi i dużymi miastami i Śląskiem. I w momencie, kiedy dzisiaj czytamy w roczniku statystycznym, że średnia płaca w powiecie lubińskim wynosi 10 tysięcy złotych, a w powiatach na wschodnim pasie Polski, Zamość czy Tarnobrzeg, czyli na Podkarpaciu, czy na warmińsko-mazurskim wynosi 3800, no to widzicie państwo, jaka to jest kolosalna różnica. Jeżeli mamy mieć płacę 3600 minimalną, aż tam średnia będzie około 4000, no to widzimy, że tutaj nie ma szans na to, żeby taka mała firma utrzymała tego pracownika. Stąd będzie ten ruch migracyjny, bo przy takim niskim bezrobociu, no w zasadzie pracownicy w dużych miastach nie mają żadnego problemu ze znalezieniem pracy. I tam płaca minimalna też nie jest problemem, bo za tą płacę minimalną nikt nie pójdzie pracować. Ja to wskazywałem jako błąd. Ja wiem, że związki zawodowe chcą się wykazać, chcą pokazać sukces, no ale trzeba patrzeć racjonalnie i patrzeć na to, jakie są wskaźniki ekonomiczne. Jeżeli płaca minimalna, to na powiaty, a nie na całą Polskę.
No właśnie, to też generuje taki problem, jak to, o czym pan mówił, wyludnienie z jednej strony, ale z drugiej strony też mamy coraz większą sytuację no, braku tych pracowników, nawet w dużych miastach. Te prace, które są, powiedzmy tak kolokwialnie mówiąc, mniej opłacalne, nawet jeżeli wydaje nam się, że ta stawka minimalna jest bardzo wysoka, porównując z, nie wiem, 5, 7 czy 10 latami wstecz, to i tak ona nie jest atrakcyjna, żeby podejmować tęże pracę.
No to dlatego w ogóle ta płaca minimalna w tych miejscach, gdzie jest na rynku dużo pieniędzy, to ona jest jakimś tam pojęciem abstrakcyjnym. Tam się w ogóle za taką płacę nikt nie zgłosi do pracy. Więc tak jak mówię, robienie spirali cenowo-płacowej, która powoduje inflację, no bo proszę zwrócić uwagę, że w tych mniejszych, ja cały czas mówię o tych powiatach, gdzie ta średnia jest dużo niższa, nie o tych bogatych, gdzie jest przemysł, gdzie są korporacje, tam to w ogóle to nie działa, tak jak ja to opisuję, no ale w tym momencie w tych powiatach, gdzie tych pieniędzy jest mało, jest mała firma, ona no niestety musi, nie może płacić pracownikom więcej, po prostu nie sprzeda swojej usługi. Nie ma tam takiej siły nabywczej, jak w tych dużych aglomeracjach. No i w tym momencie, jeśli wymusza państwo na podniesienie tej płacy minimalnej, no to przedsiębiorca no, musi się dostosować do obowiązującego prawa. Ale to się dzieje wtedy z innymi pracownikami. Ktoś przychodzi i mówi, no dobrze, no ten nisko wykwalifikowany już teraz będzie zarabiał 3600 brutto, a ja mam 4000 brutto, no to szefie, no to coś trzeba zrobić. No ja nie będę tu pracował. To musi być różnica płac w firmie w zależności od jakości pracy, ale też od odpowiedzialności, jaką pracownik ponosi. No i ta firma musi swój budżet na płacę zwiększać. No co robi? No teraz to grozi tym, żeby rzeczywiście będą zwolnienia w tych właśnie tych powiatach, o których ja mówię, nie w tych dużych aglomeracjach. I będzie bardzo duży odpływ do szarej strefy. Ojciec GUS podał ostatnio dane na temat wzrostu szarej strefy. Ona wzrasta już od kilku lat, ale w tym od 2021 roku skoczyła nam lawinowo, prostopadła o 1%. No to widzimy, jakie są skutki. Między innymi także tej nie do końca przemyślanej reformy, jakim był Polski Ład, wzrostu składki na ubezpieczenie społeczne, które dla przedsiębiorców, które co roku są ciągnięte w górę także przez to podnoszenie płacy minimalnej, bo płaca minimalna ciągnie średnią do góry, a składka jest obliczana od tej średniej. No i mamy takie koło zamknięte. Przedsiębiorcy w tej chwili są w ogromnym lęku, ci właśnie w tych miejscowościach mniejszych, bo na to jeszcze się nakładają ceny energii. Jeżeli piekarnia płaciła 20 tysięcy za prąd miesięcznie, a teraz jej przychodzi rachunek 100 tysięcy, no to jak ona ma wycenić sobie cenę tej bułki? Byłem ostatnio w dużym sklepie, w sieciowce, kajzerka 35 groszy. No przecież to jest niemożliwe, żeby za tyle w tej chwili przy tych kosztach energii i kosztach pracy taką bułkę sprzedawać. Ale oni sobie poradzą, bo oni stosują tą cenę dumpingową, nadrabiają sobie marże na innych artykułach, a piekarnia nie ma na czym nadrobić. I stąd jest potrzeba, żeby rząd się nad tym pochylił, żeby wprowadził wzorem Grecji czy Czech. Wczoraj chyba nawet prezydent Macron mówił, że też tam próbuje we Francji objąć MŚP tą osłoną energetyczną, bo inaczej obudzimy się z sytuacji, gdzie będą same korporacje, a tych małych firm nie będzie. A przypomnę, że dzisiaj w Polsce ten mały sektor wypracowuje 50% PKB i zatrudnia 80% pracowników. On jest bardzo potrzebny. To jest siła napędowa polskiej gospodarki. Dlatego mieliśmy taki znakomity rozwój w ostatnich latach, tutaj przy rządach także Zjednoczonej Prawicy, która w pierwszej kadencji zrobiła bardzo dużo, żeby ułatwić działalność gospodarczą, żeby uprościć to wszystko. No w drugiej kadencji to się zmieniło. Ktoś wpadł na ten pomysł Polskiego Ładu dla tych małych firm obciążających dodatkowymi kosztami. No i zaczyna się teraz to niebezpieczeństwo, że te firmy będą się zamykały. Stąd ja cały czas apeluję do pana premiera, zwłaszcza teraz, jeśli chodzi o energię, trzeba coś z tym fantem zrobić.
Pozostaje nam jeszcze cała kwestia ruchu pracy sezonowej, który też przecież będzie, no jest już jesień od dzisiaj, więc też ten sektor zostanie bardzo mocno ukrócony. Już dzisiaj są apele mówiące o tym, że nie ma pracowników do zbierania polskich jabłek, nie ma pracowników do zbierania tych takich warzyw i tak dalej, tym bardziej teraz, kiedy ten cały front ukraiński też zablokował jednak mimo wszystko dopływ pracowników.
Są takie przepisy, że akurat tutaj przy tych zbiorach można zapłacić niższą stawkę niż minimalna. To dobre jest rozwiązanie oczywiście, no ale mamy taką strukturę wieku w Polsce, jaką mamy. Tak, no starzejemy się, coraz mniej Polaków jest aktywnych zawodowo. No trochę tutaj nam pomagają Ukraińcy, którzy do Polski przyjechali i akurat oni w tych też zawodach pracują, wykonują te ciężkie prace. Tak jak my żeśmy kiedyś na Zachód wyjeżdżali, to przecież pamiętamy. Sam zbierałem jabłka w Szwecji jako młody chłopak, żeby też zarobić, dorobić sobie do tej niewielkiego wynagrodzenia, które miałem w PRL-u. I tutaj jest kwestia taka, że trzeba naprawdę uprościć i dać tym przedsiębiorcom możliwość zatrudniania na takich zasadach prostych, tak? Żeby on też zatrudniając nie martwił się, że jak już mu się skończy ten sezon, to on będzie musiał odprawy płacić, no bo z czego ma to zrobić? Albo jak się nie powiedzie w firmie, no to musi 3 miesiące pracownikowi płacić odprawę. Albo że musi płacić na przykład za zwolnienia lekarskie. No zwolnienia lekarskie powinien opłacać ZUS, a nie przedsiębiorca mały, jeżeli on ma dwóch pracowników i tych dwóch pracowników pójdzie na zwolnienie, na dłuższe zwolnienie lekarskie, no co ten przedsiębiorca może zrobić? Musi przez miesiąc im zapłacić, potem musi sobie dotrudnić kogoś, żeby pracował, tak? No i płaci w zasadzie dwa wynagrodzenia, a nie jedno wynagrodzenie. Na to wszystko trzeba naprawdę spojrzeć, bo w tej chwili te koszty przygniatają te małe firmy, no i mogą ci przedsiębiorcy tych kosztów nie unieść.
Panie rzeczniku, żeby stanąć troszeczkę z dala i popatrzeć na Polskę z perspektywy też Europy, jak ta sytuacja jest rozwiązywana, jeżeli ma pan o tym pojęcie, jeżeli ma pan na ten temat świadomość, jak ta sytuacja jest rozwiązywana w pozostałych krajach Unii Europejskiej? No, kryzys energetyczny chociażby dotyka wszystkich.
Oczywiście tak. No, mamy doniesienia agencji Reuters, że w Grecji już to, te osłony dla małych firm wprowadzono. Przedwczoraj widziałem także taki materiał, że w Czechach już te osłony także mają działać. Polski rząd też próbuje, bo już jest w Sejmie ustawa taka ramowa o pomocy dla energetycznej dla tych firm. No, ale cały czas tutaj się rozbija sprawa o Komisję Europejską i to jest całkowicie niezrozumiałe. Swoją drogą też wczoraj prezydent Macron powiedział, żeby mali przedsiębiorcy nie podpisywali nowych umów na dostawę energii z tymi ogromnymi podwyżkami, no bo rząd francuski też myśli, jak tutaj zadziałać. No skoro Francuzi też mają z tym problem, no to jest pytanie zasadnicze, dlaczego nie Komisja Europejska nie odejdzie od tego ETS-u, od tego handlu uprawnieniami do emisji CO2. To tak jakby 60% ceny jest nałożone w Polsce, no we Francji pewnie mniej, bo nie mają inną strukturę energetyczną, no ale to nałożony podatek na energię, której brak i która cena idzie do góry. No to tak jakby ktoś nałożył worek kamieni dla przedsiębiorców, ale także i na konsumentów, tak? I mówi, no idź z tym workiem, no bo mamy ten cel klimatyczny, musimy go osiągnąć, to te biedni w zawodach i wygrywać z workiem kamieni. No, mamy sytuację szczególną, mamy wojnę, mamy właśnie te problemy z energią. No, trzeba od tego odejść. Dla mnie to jest niezrozumiałe i też już apelowałem kilkukrotnie, żeby klasa polityczna cała, żeby opozycja wsparła rząd w tym zakresie, żeby gospodarka chociaż na chwilę została pozbawiona bieżącej gry politycznej. To my powinniśmy powiedzieć wszyscy wspólnym głosem w Brukseli, no zdejmijcie ten podatek, te 60%. Jeżeli nie chcecie całkiem, no to zdejmijcie na przykład na rok, czy na pół roku, czy na rok. Zobaczymy, no może ta wiadomość o tej Francji, która też zaczyna mieć problemy, może to spowoduje jakąś refleksję w Brukseli i ten podatek zostanie zawieszony albo obniżony.
Jakie jeszcze perspektywy czekają nas w najbliższym czasie?
No, w zeszłym roku podwyżka ryczałtowego ZUS-u dla przedsiębiorców. Ja od dawna już apeluję, żeby tutaj pójść wzorem Niemiec. Tam jest przedsiębiorca sam za siebie, jeśli składka jest za niego, żeby była jasna sytuacja, nie za pracowników. Mm-hmm. Za pracowników mamy obowiązek, ale sam przedsiębiorca może sobie zapłacić tą składkę w systemie państwowym albo nie. To od niego zależy, jak się zabezpieczy na emeryturę. W Polsce jest tak dziwny system, że jeżeli przedsiębiorca się zadłuży w ZUS-ie i taki, teraz opowiadam o przypadku konkretnym, który był i to zadłużenie było dosyć duże i to ZUS wysłał komornika, żeby sprzedał mieszkanie przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorca miał pójść pod most i żeby sprzedał to mieszkanie przedsiębiorcy i te pieniądze wpłacił na konto ZUS-u tego przedsiębiorcy. Tak mi tłumaczyli. No przecież te pieniądze ZUS dla siebie nie weźmie. On wpłaci na konto przedsiębiorcy. To nie jest system racjonalny. Trzeba uwolnić Polaków, polskich przedsiębiorców, tych małych, od tej bariery ryczałtowej składki na ZUS, która co roku nam rośnie. Rośnie nam też bardzo mocno szara strefa, o czym mówiłem. No i zatrudnienie w szarej strefie. Ktoś, kto nie jest w stanie zapłacić takich składek, po prostu zamyka firmę i pracuje w szarej strefie. To chyba nie o to nam chodzi, żeby ta szara strefa się powiększała. Raczej nam chodzi o to, żeby wszyscy obywatele czuli się w naszym kraju jak u siebie. No i tak jak mówię, trzeba zrobić reformę. Albo dobrowolny ZUS wzorem Niemiec, albo taki system, jak jest w Wielkiej Brytanii i on jest niezwykle podobny do polskiego KRUS-u. No to obejmijmy małych i średnich przedsiębiorców KRUS-em. Tam są niskie składki, niskie emerytury, więc tam da radę rolnik zapłacić tą niską składkę. Ty przedsiębiorca da radę. Nie można utrzymywać takiego systemu, jak jest w Polsce. Co roku wzrost, w przyszłym roku 17%, 200 zł więcej co miesiąc. No skąd ten przedsiębiorca ma to wziąć?
Panie rzeczniku, bardzo serdecznie dziękujemy. Przypomnę, naszym gościem podczas naszych aktualności dnia był pan Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, Boże, i pozdrawiam słuchaczy Radia Maryja.